Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na dwóch mężczyzn, którzy jakby w tle pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii. Pierwszym jest Teofil. Pytanie, co to za jeden? Charakterystyczne jest jego imię. Teofil to jest miłujący Boga. Miłujący Boga. Wiemy, że dla Izraelitów imię oznaczało istotę osoby. A więc mamy do czynienia z mężczyzną, który kochał Pana Boga. Łukasz nazywa go dostojnym. Myślę, że nie chciał z nim zamanipulować, bo Ewangelia nie jest po to, żeby manipulować innymi. Dlaczego nazywa go dostojnym? Albo był to wybitny człowiek z charakterem, gość z charakterem, albo zajmował jakieś ważne stanowisko, albo Łukasz był jego przyjacielem, żyli w przyjaźni. I to jest wyraz szacunku, uznania tejże przyjaźni. Co jeszcze o nim możemy powiedzieć? Udzielono mu już pewnych nauk o Chrystusie. Już znał dobrą nowinę. Usłyszał dobrą nowinę. A jednak u Łukasza pojawiło się pragnienie, czy zobaczył potrzebę, że jednak coś jeszcze trzeba uzupełnić, albo powtórzyć, albo dopowiedzieć. Dlatego postanawia, jak napisał, zbadać wszystko dokładnie, mimo że już wielu starało się ułożyć opowiadania o życiu Chrystusa. Jaki stąd może się nasuwać wniosek? Myślę, że jeden taki, że ważna jest przyjaźń. Ważne są męskie więzi, bo tą drugim mężczyzną, na którego chcę zwrócić uwagę, jest właśnie Łukasz. Oni z Teofilem byli w przyjaźni. Razem kochają Boga, razem szukają Boga, razem chcą tego Boga poznać. Ewangelia sugeruje, że to poznawanie powinno się dokonywać nieustannie. Teofil już usłyszał, ale jakby to było za mało. Ciągle trzeba karmić się słowem, które zostawił nam Pan. Ciągle trzeba karmić się Chrystusem, ciągle trzeba pogłębiać tę więź z Nim poprzez poznawanie Jego słowa, poprzez poznawania Ewangelii. Mi Andrzej wspomniał, że Pan Mieczysław wczoraj zachęcał do czytania Pisma Świętego, systematycznego czytania Pisma Świętego, nawet wtedy, kiedy się nie rozumie, bo to jest pokarm, którym mamy się karmić. No i drugi mężczyzna to jest właśnie Łukasz. Przyjaciel Teofila zapragnął z jednej strony sam poznać, zbadać to wszystko, co dotyczyło życia Pana Jezusa, a równocześnie chciał się tym podzielić z Teofilem. Chciał to jemu podarować, chciał to jemu przekazać. No i musiał się nieźle nagimnastykować. Nie było internetu, nie było innych środków medialnych. Nieźle się Łukasz musiał nagimnastykować, żeby, tak jak pisze, zbadać dokładnie od pierwszych chwil i opisać po kolei to, co się wydarzyło. Tradycja mówi, że wiele tych informacji otrzymał od Matki Najświętszej. Był też, miał kontakt ze świętym Pawłem, ale od świętego Pawła to raczej niewiele mógł się dowiedzieć o ziemskim życiu Pana Jezusa, bo Paweł nie znał Chrystusa w ciele. On go poznał w chwale zmartwychwstałego, wtedy, kiedy objawił mu się pod Damaszkiem i w tych doświadczeniach mistycznych, których potem doświadczył. Jak widać, Paweł w listach nie odwołuje się do przypowieści Pana Jezusa, do wydarzeń, z wcześniejszych wydarzeń życia Pana Jezusa. Paweł odwołuje się przede wszystkim do misterium paschalnego. Męka, śmierć, zmartwychwstanie. Czyli te inne wydarzenia, wcześniejsze, przed Paschą wydarzenia z życia Pana Jezusa, Łukasz musiał dopytywać. Czyli potrzebował dość sporo czasu, wędrówek, szukania tych ludzi, którzy zetknęli się z Chrystusem, żeby usłyszeć, dopytać, zapytać, co robił Chrystus, co mówił, jak się zachowywał. Widać w tym taką pasję poznawania, pasję szukania Chrystusa, poznawania Chrystusa. Widać w tym takie wielkie pragnienie, żeby rzeczywiście dotrzeć do źródeł. Myślę, że właśnie rysują się takie zasadnicze postawy tychże mężczyzn. To właśnie z jednej strony ta pasja Pana Boga, Teofil miłujący Boga, Łukasz, który z pasją szuka informacji o Chrystusie, chce jak najlepiej poznać Jego życie. Napisał też Dzieje Apostolskie. Wielu biblistów mówi, że również jest autorem listu do Hebrajczyków. Ta pasja trwała w nim przez całe życie. Pasja poznawania Chrystusa. I to jest kolejny postulat właśnie konieczności czytania. W pierwszym dzisiejszym czytaniu jest wyrażone pragnienie narodu wybranego, który domagał się od Ezdrasza, żeby przyniesiono Księgę Prawa i żeby ją czytano. Kolejna rzecz bardzo ważna. Przyjaźń, więź dwóch mężczyzn, Teofil i Łukasz, razem szukają Pana Boga. Robią to we wspólnocie. Nie indywidualnie, nie na własną rękę, tylko właśnie we wspólnocie. Święty Hieronim napisał, że nieznajomość Ewangelii jest nieznajomością Chrystusa. Ten postulat czytania Słowa Bożego, medytacji, karmienia się Słowem Bożym jest ogromnie istotny i ważny. Chrystus przychodzi na świat z dobrą nowiną, ze Słowem Bożym. Przychodzi z prawdą, przychodzi ze światłem. Ewangelia mówi o tym wydarzeniu, które miało miejsce w synagodze w Nazarecie, kiedy wcześniej, najpierw święty Łukasz napisze, że nauczał w synagogach Pan Jezus, a potem jest opisany ten epizod, który ma miejsce w synagodze w Nazarecie, kiedy podano mu według zwyczaju księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał. Po co? po to, aby ubogim niósł dobrą nowinę, aby niewidomym nieść przejrzenie. Bardziej chodzi o światło, o prawdę, niż tylko o uzdrowienie oczu ludzkich. Ten znak uzdrowienia ślepca też wskazuje na to, że Chrystus przychodzi ze swoim światłem po to, żebyśmy prawidłowo widzieli. Żebyśmy prawidłowo widzieli siebie, świat, który nas otacza, innych ludzi, Pana Boga. Po to, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje, po to, żebyśmy byli wolnymi. Bo oprócz tego, że Chrystus przyszedł przynieść dobrą nowinę i niewidomym przejrzenie, to w tym fragmencie Izajasza jest skazany na inny cel misji Chrystusa, jakim jest wyzwolenie. Chrystus przychodzi, aby więźniom głosić wolność, uciśnionych odsyłać wolnymi, aby obwoływać rok łaski od Pana, a rok łaski, jednym z przywilejów roku łaski było uwolnienie niewolników. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nie można prawidłowo żyć, dobrze żyć, jak się żyje w zakłamaniu, w fałszu. Nie można być wolnym, jeżeli nie żyje się w prawdzie. Widać to w każdej dziedzinie życia. No prawdą tej księgi jest to, że ona się jest do czytania, do rozważania, nie do wbijania gwoździ. Prawdą okularów jest to, że powinny być na nosie i powinny pomagać lepiej widzieć. Nikt okularami nie przykręca śrubek. Tutaj pewnie no, jest paru informatyków. Najlepszy komputer. Najlepsze programy. No i wprowadzamy jakieś tam dane, załóżmy, dotyczące budowy jakiegoś wieżowca. No i tylko jeden przecinek nam się pomylił. Zamiast 130 pięter to 13. Komputer policzył, no bo jest super, program jest super. Jedna fałszywa informacja i wszystkie obliczenia do wyrzucenia. No nie? Albo jakby ktoś według tego zaczął budować, to się zawali. No bo komputer policzył na 13 pięter, a my chcieliśmy wybudować 130-piętrowy wieżowiec. Wszystkie informacje są prawidłowe, oprócz jednej. I całość do wyrzucenia. Jest taki fragment na początku 12 rozdziału listu do Rzymian, gdzie święty Paweł mówi o tym, żebyśmy nie brali wzoru z tego świata, tylko żebyśmy się odnawiali w naszym myśleniu. Poprzez co? Właśnie poprzez karmienie się Słowem Bożym, poprzez poznawanie Chrystusa. Jest takie straszliwe niebezpieczeństwo, ktoś to nazwał dyktaturą anonimowych autorytetów. Świat narzuca ludziom postawy, zachowania, sposoby myślenia, które są zupełnie nieewangeliczne, zupełnie nieboże, bo są ze świata, który jest w rękach złego, jak mówi Słowo Boże. My mamy wpatrywać się w Chrystusa, rozważać Jego Słowo, czytać Ewangelię po to, żeby zmieniało się nasze myślenie, żeby ono stawało się myśleniem Bożym, żeby stawało się myśleniem Chrystusowym, żebyśmy upodabniali się do Niego, żebyśmy się formowali w oparciu o Jego Słowo, żebyśmy odkrywali prawdę o sobie, o świecie, o Bogu, właśnie wpatrując się w Chrystusa. Bo On z Ojcem jest jedno. Kto zobaczył Jego, zobaczył Ojca. Dlatego lektura Ewangelii to powinna być praktyka każdego z nas na co dzień. Bez względu na to, kim się jest, czy już nie mówię o księżach, no nie? Kawalerem, mężem, inżynierem, informatykiem, nieważne. Przy wszystkich, w jakimkolwiek stanie życia, w jakimkolwiek miejscu świata się znajdziemy, to lektura Ewangelii powinna być stałą praktyką każdego dnia. Każdego dnia pochylenie się nad Słowem Bożym, karmienie się tym Słowem Bożym. Wtedy Słowo Boże żyje, bo ono jest, tak jak mówi refren psalmu, duchem i życiem. Ono żyje w nas. List do Hebrajczyków mówi, że jest jak miecz obosieczny, który przenika człowieka do głębi, do szpiku kości. Jak się nie karmimy, no to nie przeniknie. I reakcje mogą być różne. No tak jak to w tym pierwszym czytaniu. Zasmucili się, gdy usłyszeli Księgę Prawa. Zasmucili się. Zaczęli płakać. Z drugiej strony widać też postawę czci. Jak Ezdrasz ukazał księgę, to wstali, upadli na kolana, skłonili się czołem do ziemi. Trzeba ich było pocieszać, żeby nie byli smutni. Warto sobie ciągle stawiać pytanie, jak to jest w moim życiu? Jak to jest z tym czytaniem Słowa Bożego w moim życiu? Jak jest z tym karmieniem się? Czy rzeczywiście każdego dnia znajduję ten czas dla spotkania z Chrystusem w Jego Słowie? No i byłoby super, jakbyśmy wyjechali stąd z takim odnowionym postanowieniem, że to będzie stałą praktyką, moją codzienną stałą praktyką. To spotkanie z żywym Słowem, spotkanie z Chrystusem, który przynosi swoją prawdę, Bożą prawdę, przynosi światło, przynosi wolność.